Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Będzie raport Rady Europy o stanie demokracji w Polsce. Zdecydowali o tym na wyjazdowym posiedzeniu w Tallinie przedstawiciele 46 państw członkowskich. Komitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zlecił Komisji Monitoringowej przygotowanie sprawozdania o funkcjonowaniu instytucji demokratycznych w Polsce. Poseł i profesor Krystyna Pawłowicz przypomina, że pierwsze działania wobec Polski podjęła Komisja Wenecka, która jest organem opiniodawczym Rady Europy. Polityk podkreśla, że polityczna opinia Komisji posłużyła innym organom międzynarodowym do rozpoczęcia sporu z Polską. Teraz, gdy rząd Prawa i Sprawiedliwości jest na dobrej drodze do zażegnania kryzysu, opozycja chce rozszerzyć atak na Polskę.
Opozycja polska i osoby nieżyczliwe nam w Komisji Europejskiej, w ogóle w parlamencie i w Unii Europejskiej, starają się rozszerzać ten atak na Polskę, bo tutaj widać, że ze strony organów unijnych samych ten spór wygasa. Więc chodzi o to, żeby podtrzymać atak na Polskę, sugerując, że rzeczywiście coś bardzo ważnego się dzieje. Poza tym jestem bardzo ciekawa, na jakiej podstawie Rada Europy będzie tutaj nas oskarżała i budowała kolejne ataki, kolejne oskarżenia przeciwko Polsce, kiedy doskonale osoby, które są w Polsce, Polacy widzą, że rząd przedstawia kolejne propozycje, wpłynęły do parlamentu i odmawiają udziału w rozpatrzeniu, czy w zażegnaniu, czy rozwiązaniu problemu.
W czerwcu mają zostać powołani sprawozdawcy, którzy, jak wynika z medialnych informacji, zwrócą uwagę na problemy poruszone w raporcie o stanie demokracji i respektowaniu praw człowieka w Europie. Ekonomiści ostrzegają, że przyjmując dyrektywę w sprawie systemów gwarancji depozytów, zostaniemy objęci europejskim nadzorem bankowym. Tym samym zmniejszą się uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niewdrożenie przez poprzedni rząd dyrektywy dotyczącej depozytów. Termin implementacji dokumentu do polskiego prawa upłynął w połowie ubiegłego roku. Profesor Andrzej Kaźmierczak, były członek Rady Polityki Pieniężnej, zwraca uwagę, że kwestia gwarantowania depozytów wiąże się z procesem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. To, jak zauważył gość audycji Polski Punkt Widzenia w telewizji Trwam, jest tak zwany drugi element Europejskiej Unii Bankowej, który dotyczy dużych banków strefy euro. Zagraniczne placówki mają jednak oddziały także w Polsce.
Skoro nadzór bankowy będzie obejmował całe grupy, międzynarodowe grupy kapitałowe, te holdingi finansowe, czyli łącznie z tymi naszymi bankami, filiami i oddziałami. Czyli wprost ta ustawa też dotyczy jednolitego nadzoru bankowego w ramach strefy euro, czyli pierwszego elementu Europejskiej Unii Bankowej. I tak to się wszystko pięknie wiąże, że w istocie pod tym niewinnym pojęciem gwarantowania depozytów, w istocie tylnymi drzwiami jesteśmy wciągnięci od strony praktycznej w funkcjonowanie europejskiego nadzoru bankowego.
Sejm w maju tego roku przyjął ustawę rozszerzającą kompetencje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Komisji Nadzoru Finansowego, która wdraża unijną dyrektywę o systemach gwarancji depozytów. Senat ma się zająć projektami na czerwcowym posiedzeniu. W Czerwonym Borze lub Bornym Sulimowie w jednej z tych miejscowości powstanie najprawdopodobniej skansen, w którym będą składowane pomniki radzieckie z całej Polski. Ostateczną decyzję co do lokalizacji ma pod koniec czerwca wskazać Instytut Pamięci Narodowej. Skansen, który powstanie, ma pełnić funkcję edukacyjną. Obecnie prowadzone są prace inwentaryzacyjne pomników w całej Polsce. Dr Grzegorz Waligura z IPN-u podkreśla, że budowanie pomników wdzięczności było elementem sowieckiej polityki historycznej.
Pomniki tzw. wdzięczności Armii Czerwonej bądź Armii Radzieckiej powstawały na ziemiach polskich praktycznie od zakończenia II wojny światowej, zwłaszcza w latach 40. i 50. Generalnie powstało ich około 500, z czego do tej pory w przestrzeni publicznej możemy odnaleźć jeszcze około 300 różnego rodzaju monumentów, lepiej lub gorzej zachowanych. No był to pewien element polityki historycznej wspieranej przez Związek Sowiecki, który miał legitymizować obecność Armii Czerwonej na ziemiach polskich.
Likwidacji radzieckich pomników wdzięczności w Polsce mocno sprzeciwia się Federacja Rosyjska. W związku z tym rosyjskie władze wielokrotnie i bezpodstawnie oskarżały Polaków między innymi o łamanie umów międzynarodowych dotyczące grobów i miejsc pamięci ofiar II wojny światowej. Ksiądz arcybiskup Celestino Migliore będzie nuncjuszem apostolskim w Rosji. Przez prawie 6 ostatnich lat był przedstawicielem papieża w Polsce. Na tę funkcję otrzymał nominację z rąk Benedykta XVI. Ksiądz arcybiskup Celestino Migliore będzie 6. nuncjuszem w Moskwie od 1990 roku. Na razie nie poznaliśmy nazwiska nowego przedstawiciela Ojca Świętego w Polsce. Mija 35. rocznica śmierci księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Ksiądz kardynał był nie tylko wybitnym przywódcą duchownym, ale i mężem stanu, autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. Przeszedł do historii jako ojciec narodu, prymas zawierzenia. Profesor Jan Żaryn, historyk, zwraca uwagę na szczególny duszpasterski program Wielkiej Nowenny, przygotowujący naród do obchodów roku milenijnego. To on spowodował wielką przemianę wewnętrzną narodu, spowodował, że utrzymaliśmy swoją kondycję narodową i więź z pokoleniami, dodał historyk.
Że potrafiliśmy także dać się ponieść przez Maryję, Matkę Kościoła i narodu, tak byśmy mogli do dzisiaj funkcjonować jako właśnie wspólnota. I niezwykłość tego programu prymasa Stefana Wyszyńskiego polegała także na tym, że mimo teoretycznie tak ubogich środków potrafił za sprawą właśnie Matki Bożej obrazu nawiedzenia mocnić ten program duszpasterski w taki sposób, by praktycznie każda polska rodzina, każda miejscowość, każdy zakątek Polski by mógł uczestniczyć w tym programie.
Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński urodził się w Zuzeli nad Bugiem w 1901 roku. Święcenie kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 roku. 12 stycznia 1953 ksiądz biskup Stefan Wyszyński został mianowany kardynałem. W kolejnych latach kardynał Wyszyński był internowany. W Komańczy napisał tekst jasnogórskich ślubów narodu. W tym roku minęło 60 lat od złożenia ślubów przez Polaków na Jasnej Górze. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W 1989 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Tarcza antyrakietowa nie jest budowana przeciwko Rosji, ma zabezpieczyć Europę przed pociskami z Bliskiego Wschodu, podkreśla poseł Michał Jach. Szef Sejmowej Komisji Obrony odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Rosji na temat tarczy antyrakietowej w Rumunii i Polsce. Władimir Putin stwierdził, że Rosja będzie zmuszona w odpowiedni sposób zareagować, żeby zminimalizować zagrożenie, jakie stanowi budowa tarczy. O ile wczoraj te części terytorium Rumunii nie wiedziały, co znaczy być na naszym celowniku, to dzisiaj będziemy musieli przedsięwziąć pewne środki, by zapewnić sobie bezpieczeństwo, powiedział Putin. Dodał, i tu cytat, że tak samo będzie w przypadku Polski. Poseł Michał Jach podkreśla, że jest to kolejny przykład agresywnej retoryki Kremla. W jego ocenie Rosja zwiększy liczbę wojsk przy granicach z Polską.
To, że Putin może wykorzystać budowę tej tarczy w Rumunii i w Polsce, to jest tylko pretekst do tego, żeby na przykład zwiększyć obecność sił, zwiększyć liczebność sił w Kaliningradzie, czy też we wschodniej, najbliższej tutaj państwom natowskim, na wschodniej granicy NATO, zwiększyć liczebność swoich wojsk. W moim głębokim przekonaniu niewiele zmienia sytuację i jestem przekonany, że prezydent Putin o tym doskonale wie, że to jest system obrony, nie agresji.
Od 12 maja oficjalnie operacyjna jest amerykańska tarcza antyrakietowa zainstalowana w Rumunii. Z kolei 13 maja w Redzikowie odbyła się uroczysta inauguracja budowy instalacji obrony przeciwrakietowej w Polsce. Baza ma być gotowa do działania w 2018 roku. Holenderskie Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że wyrazi zgodę na tak zwaną hodowlę ludzkich embrionów w celach badawczych. W wydanym komunikacie szefowa resortu Edith Schippers argumentowała, że podobne działania mają dać ludziom szansę na posiadanie zdrowych dzieci. Tak zwana hodowla ma być dopuszczona w przypadku badań dotyczących tak zwanego leczenia niepłodności, sztucznych technik reprodukcyjnych oraz leczenia i zapobiegania chorobom genetycznym i wrodzonym. Zgodnie z nowymi przepisami hodowla embrionu poza organizmem kobiety może trwać najwyżej 14 dni, a dawcy komórek płciowych muszą być informowani o zamiarze badań i wydać zgodę na ich przeprowadzenie. Dr Błażej Kmieciak, koordynator Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, podkreśla, że jest to nic innego jak produkcja człowieka.
Jeżeli Holandii. Decydują się władze na podjęcie decyzji o hodowli embrionów, decydują się po prostu na hodowlę człowieka. Już dawno Holendrzy doszli do wniosku, że z człowiekiem można robić wszystko. Że człowieka można hodować, że na człowieku można eksperymentować i człowieka można zabić. To jest mentalność, w której człowiek staje się rzeczą, przedmiotem. Oczywiście cel zawsze jest prezentowany tutaj jako bardzo szczytny. Na pewno będą to badania dotyczące chorób neurodegeneracyjnych, problemu leczenia niepłodności, tylko to są istoty ludzkie. Nie dajmy sobie wmówić, że to są dyskusje światopoglądowe. Promowanie tego typu działań prowadzi do eliminacji ze społeczeństwa ludzi niepełnosprawnych. Naprawdę w historii mamy już przykłady, kiedy ludzie chcieli wyeliminować inne osoby niepełnosprawne i nie kroczmy tą drogą, bo ona prowadzi ludzi do zagłady.
Dotychczas prawo w tym kraju dopuszczało za zgodą rodziców badania na embrionach niewykorzystanych w procederze sztucznego zapłodnienia in vitro. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.